Godzina reporterów.
Cześć morsiaki, witam Was w Godzinie reporterów. Aneta Filipkowska, zaczynamy. 2 marca odbyła się kolejna projekcja w ramach cyklu Kino pod paragrafem, organizowanego przez Koło Naukowe Kultura na Prawo. Obejrzeć można było film Skazana z Sophie Mercou w roli głównej. W dyskusji po seansie wzięli udział specjaliści od prawa karnego, psychologii osobowości i polskiego systemu penitencjarnego. Nasza reporterka Anna Augustyniak porozmawiała z jedną z organizatorek, Pauliną Pałasz, a o odniesieniu filmu do realiów polskich zapytaliśmy panią Agnieszkę Szultkę, psycholog z Zakładu Karnego w Gdańsku-Przeróbce. Na koniec o działalności Koła Kultura na Prawo opowie jego przewodnicząca Anna Balkiewicz.
Będziemy oglądać film Skazana, dlatego że nie ma go nigdzie dostępnego w internecie, ani żadnych innych źródłach. Również dlatego, że nasze koło specjalizuje się właśnie w prawie i w kulturze. Film jest głęboko powiązany z prawem, z resocjalizacją, trochę feminizmem. Myślę, że właśnie te tematy będą głównie poruszane podczas dyskusji.
Jak się ma to, co zobaczyliśmy na ekranie, do rzeczywistości? Czy te sytuacje, które zostały tam przedstawione, te postaci, czy to w ogóle jest prawdopodobne?
Trudno mi jest porównywać system penitencjarny, który funkcjonuje we Francji, do polskiego systemu penitencjarnego. Natomiast pamiętajmy, że zadaniem filmu jest przede wszystkim odzwierciedlić atrakcyjną wizualnie, emocjonującą historię. W związku z tym, chociaż z mojej wiedzy system penitencjarny we Francji jest bardzo zróżnicowany, jeżeli chodzi o warunki lokalowe, bytowe i socjalne osadzonych, to w Polsce jest on jednak bardzo jednolity, jeżeli chodzi o zapewnienie skazanym bezpieczeństwa, posiłków, czy zapewnienie chociażby papieru toaletowego, co było w filmie takim aspektem, że osadzeni chcieli wszcząć bunt, ponieważ zabrakło papieru toaletowego, w polskich realiach jest niemożliwe. Kierujemy się zasadą humanitaryzmu i to, mam nadzieję, będzie nasza święta zasada.
Jakie są założenia projektu Kultura na Prawo?
Kultura na Prawo to koło naukowe działające przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W ramach koła organizujemy cykl filmowy Kino pod paragrafem. Filmy wybieramy tak, aby temat był aktualny społecznie. Oczywiście staramy się, aby to były tematy bliskie nam, ale również otwieramy się na perspektywę światową.
Godzina reporterów.
Dialog o losie i duszy Stanisław Wincest to wystawa, której wernisaż odbył się 6 marca w Bibliotece Głównej UG. Do przygotowania wystawy wykorzystano dokumenty i materiały ikonograficzne z archiwów rodzinnych Wincezów i Marbachów, spuścizny Lidia Cyprianiego oraz zbiorów Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich czy też Biblioteki Polskiej w Londynie. Wystawa potrwa do 7 kwietnia, a materiał przygotowała nasza reporterka Patrycja Lipska.
Jesteśmy w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego, w której od 6 marca można oglądać wystawę Dialog o losie i duszy Stanisław Wincent 1888-1971. Rozmawiamy z panią Dorotą Kowalik, kierownikiem działu informacji i promocji Biblioteki UG. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W jaki sposób wystawa dotarła tutaj do Biblioteki Głównej?
Wystawa trafiła do nas na nasze zaproszenie. To jest wystawa z Wrocławia, z Uniwersytetu Wrocławskiego. Była już w wielu miejscach w Polsce, w wielu ośrodkach akademickich. No i wreszcie trafiła tutaj do nas, ku naszemu zadowoleniu, i będzie u nas gościć przez najbliższy miesiąc.
Kto jest pomysłodawcą tej wystawy?
Pomysłodawcą wystawy jest pan dr Jan Choroszy, który jest właśnie pracownikiem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest nie tylko badaczem, ale i również wielbicielem twórczości Stanisława Wincenta i również badaczem Huculszczyzny i jej tradycji i zwyczajów. Opiewał ich nie tylko życie, ale i te wszystkie walory przyrody. Na wystawie są również piękne zdjęcia. To są zdjęcia włoskiego etnologa, którego tam właśnie Wincent zaprosił. I te piękne zdjęcia tutaj są na tej wystawie również zamieszczone. Są one rzeczywiście unikalne i bardzo, bardzo ciekawe, bo Huculszczyzna jako taka, no można powiedzieć, że istnieje już śladowo. To są tylko bardziej wspomnienia, chociaż lud tamtejszy bardzo sobie ceni Stanisława Wincenta i tą jego twórczość i opisywanie tej pięknej ziemi. Był człowiekiem o niesamowitej mądrości i generalnie był filozofem. Ze źródeł filozoficznych czerpał całą swoją twórczość. mieszkał na Chocówszczyźnie, ale była to ziemia no, w sumie pogranicza, więc i Ukraina, i Polska. On sam pochodził też z emigracji francuskiej jeszcze z ubiegłego wieku. No ale tak jak mówię, był człowiekiem bardzo otwartym na wszystko, co się działo. Właśnie ten tytuł wystawy Dialog o losie i duszy, to pan Jan Choroszy, który tak jak mówię, wspomniałam, jest autorem tej wystawy. Ten los naszego bohatera tutaj Stanisława Wincenta był bardzo, powiedziałabym, ciężki, ale w sensie takim, że obdarzony był wieloma wydarzeniami, które nie jedną powieść można by napisać o jego życiu. Jak tylko wybuchła wojna, to dostał się do więzienia, udało mu się z tego więzienia się wydostać, potem uciekł przez granicę węgierską, potem sprowadził tam swoją rodzinę na Węgry, mieszkał przez pewien czas na Węgrzech, potem wyjechał stamtąd i osiedlił się w Szwajcarii.
Gdzie dokładnie znajduje się ta wystawa w Bibliotece Głównej UG oraz do kiedy potrwa?
Potrwa do 7 kwietnia. Znajduje się na pierwszym piętrze tutaj w tej naszej sali wystaw. I tak jak mówię, zachęcam, jeżeli nawet ktoś nie zna twórczości Stanisława Wincenta, to może tutaj pokrótce się z nią zapoznać, może obejrzeć te bardzo ciekawe zdjęcia. Udało nam się też trochę zgromadzić jego publikacji. Jak się okazało, był pisarzem na indeksie, czyli nie wydawano go dość długi czas. Ale jak zaczęto go wydawać, to jak się tutaj pani zorientuje, w tych naszych dwóch gablotach jest sporo jego wydań i również opracowań o nim, bo zaczął być bardzo popularny i sporo książek na jego temat powstało. I tak jak mówię, zachęcam również do przeczytania jego dzieł, jak i mówię, obejrzenia tej wystawy.
Godzina reporterów.
Dać cząstkę siebie, nic prostszego. Studenci Wydziału Nauk Społecznych udowodnili, jakie to łatwe. W miniony poniedziałek na Wydziale Nauk Społecznych odbywał się Dzień dla Życia. Inicjatorami wydarzenia byli studenci pierwszego roku dyplomacji. Akcja cieszyła się nieprzeciętnym zainteresowaniem. Z organizatorami oraz uczestnikami rozmawiała Marta de Martin.
Nasza akcja jest promowaniem oddawania cząstki siebie dla drugiego człowieka. Każdy może przekazać coś właśnie dla tego drugiego człowieka. Można oddać krew. Można zostać dawcą szpiku, można oddać włosy. To jak widać, ta akcja już od samego rana cieszy się dużą popularnością. Można także nauczyć się pierwszej pomocy dzięki tutaj naszemu stowarzyszeniu, które już od samego rana czeka właśnie, aby wszystkich nauczyć. I oczywiście każdy, kto pomoże, każdy, kto da coś od siebie, dostanie upoważnienie do loterii. I tutaj właśnie na naszym stanowisku można wylosować jedną z kilkudziesięciu, nawet kilkuset voucherów, bonów do restauracji, do różnych innych firm po prostu, od których dostaliśmy jakieś bony, vouchery, które były uprzejme nam coś przekazać.
Kto jest organizatorem tego wydarzenia?
Generalnie głównie osoby z dyplomacji pierwszego roku. Tak samo różni chętni z całego Wydziału Nauk Społecznych oraz naszym jakby koordynatorem jest pani dr Stańczek Minkiewicz. Nikt nas do niczego nie przymuszał. Wszystko jakby z naszej woli i zaczęło się od kilku osób i potem jakby w ramach jakby całych naszych działań coraz więcej osób się dołączało do akcji, którzy po prostu chcieli pomóc innym ludziom.
A jak duży jest wasz zespół?
Szczerze powiedziawszy, ciężko mi jest to określić, bo każdy jakieś ma swoje zadanie, każdy się jakąś częścią zajmował. To nie jest tak, że zajmowała się tym jedna osoba, tylko to jest dość duża grupa osób, która można śmiało powiedzieć, że nawet liczy do 20 osób. Także jest to sporo osób.
Czym jest oświadczenie woli i dlaczego warto je wypełnić?
Oświadczenie woli wypełniamy w przypadku, gdy chcemy, aby po śmierci nasza rodzina miała ułatwione zadanie i wiedziała, czy zgadzaliśmy się, żeby oddać nasze organy, gdy coś nam się stanie. I myślę, że warto to wypełnić właśnie dlatego, żeby potem nie było żadnych kłótni w rodzinie, czy jak zdecydować. Na razie było dosyć sporo osób, jednakże często też ludzie nie wiedzą, czym jest do końca to oświadczenie woli, bo gdy wspominałam, że będzie można coś takiego wypełnić, to się pytali, że a co to jest i po co to się podpisuje. Także myślę, że trzeba najpierw ludziom wytłumaczyć, bo też właśnie nie do końca sobie zdają z tego sprawę.
Akcja Dawca Szpiku polega na tym, że każdy ze studentów, każdy z nas może się zarejestrować jako potencjalny dawca szpiku. Dlaczego warto? Ponieważ znalezienie ewentualnego bliźniaka genetycznego jest bardzo trudne. Im więcej z nas się zarejestruje, tym po prostu jest większe prawdopodobieństwo na pomoc drugiej osobie.
A czy każdy może być dawcą szpiku?
Niestety nie każdy. Jest kilka takich kryteriów, które trzeba wypełnić. Nie można mieć za sobą na przykład chorób nowotworowych, nie można mieć problemów z sercem, nie można mieć problemów z tarczycą. Ale myślę, że przynajmniej każdy może się tutaj zapoznać ze wszystkim i stwierdzić, czy jest gotowy na bycie dawcą szpiku.
Dlaczego zdecydowałyście się na podpisanie tego oświadczenia?
Ja uważam, że może to kiedyś pomóc komuś. Jakby teraz w takiej sytuacji jest mój kuzyn, który potrzebuje szpiku i jest to bardzo ważne dla niego, a leczenie jest bardzo drogie. I uważam, że kiedyś to ja mogę komuś pomóc, albo mi będzie potrzebna taka pomoc.
Dlaczego ty dzisiaj przyszłaś?
Żeby oddać włosy na peruki.
Nie szkoda ci?
Trochę szkoda, ale trudno.
Myślisz, że takie akcje są potrzebne?
Wydaje mi się, że tak, bo to jednak po pierwsze trochę uświadamia, a po drugie to jest dobra okazja, żeby oddać włosy, a ja się przykładowo długo zbierałam, żeby iść po prostu do fryzjera i obciąć.
Dlaczego tak dużo włosów chcesz oddać?
Tak dużo włosów? Ponieważ od zawsze zapuszczałam i w sumie innym się bardziej przydadzą, a jak dla mnie to tylko obcięcie i później odrosną zaraz szybko znowu, więc w sumie warto komuś pomóc.
Dużo jest chętnych dzisiaj?
Znaczy, no na razie to jest druga dziewczyna. Dopiero zaczęliśmy, ale tam już następne w kolejce stoją, także akcję dzisiaj mamy niby do 14 zaplanowaną. Jeżeli będzie więcej chętnych, to myślę, że możemy przedłużyć. Miejmy nadzieję, że będzie więcej dziewczyn.
Budujące, że dziewczyny przychodzą i oddają tyle włosów?
Tak, szczególnie, że wiem, że jak ważne dla kobiety są włosy, tak? Wiadomo, że każda kobieta chce wyglądać jak najlepiej. No i wydaje mi się, że tutaj trzeba przyklasnąć temu pomysłowi, jeżeli można oddać włosy, wiadomo, że włosy odrastają, tak? U osób zdrowych rosną dużo szybciej i też wydaje mi się, że takie osoby właśnie potrafią to docenić, tak? Te, które straciły te włosy.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby oddać włosy?
Generalnie długość włosa tego ściętego musi mieć minimum 25 cm. Muszą być to włosy zdrowe. Mogą być koloryzowane, ale muszą być to włosy zdrowe. No to jest wszystko.
I co się potem dzieje z tymi włosami?
No na pewno są sortowane, tak? I później są wyplatane peruki. Są sortowane, są przygotowywane, są farbowane, jeżeli jest taka potrzeba.
Wasz dzień dla życia dobiega końca. Czy jesteście zadowoleni z tego, co udało się dzisiaj zrobić?
Jak najbardziej jesteśmy bardzo zadowoleni. Nie spodziewaliśmy się tak ogromnego zainteresowania. Kilkadziesiąt osób zadeklarowało się jako potencjalni dawcy szpiku. W dodatku krwiobóz, który był tutaj jeden, okazało się, że chętnych jest na tyle dużo, że nie wszyscy mogą oddać szpik. Mogłyby przyjechać 2-3 krwiobusy i dopiero wtedy wzięlibyśmy krew od wszystkich chętnych. Uzbieralibyśmy nawet 60 litrów, bo tyle osób się zadeklarowało. Niestety, bo cieszymy się z takiego wyniku, ale przez to, że był tylko jeden krwiobus, zebraliśmy 20 litrów, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem.
Czy planujecie zorganizować takie wydarzenie w przyszłości?
Jak najbardziej. Wszelkie takie wydarzenia są bardzo ważne. Zwłaszcza, że teraz jest takie ogromne zainteresowanie, co nas bardzo cieszy, tak więc na pewno to nie jest ostatnie słowo i jeszcze nieraz Dzień dla Życia na WNS-ie będzie miał miejsce.
Godzina reporterów.
Do 30 czerwca w Bibliotece Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego można oglądać wystawę Równość wobec prawa – wczoraj, dziś, perspektywy. Na wystawie prezentowane są różne akty prawne oraz pozycje książkowe, których tematem jest dyskryminacja i jej prawne konsekwencje. Z kustoszem wystawy Joanną Glazą rozmawiał Jakub Ruźniak.
Joanna Glaza, ja jestem kustoszem tutaj w bibliotece i również kustoszem tej wystawy. Chodzi tutaj o to, żeby przybliżyć studentom, na czym polega ta równość wobec prawa. Jest to temat bardzo aktualny. Właśnie prawa kobiet, mężczyzn, osoby nieheteroseksualne, z niepełnosprawnością, starszych, należących do mniejszości kulturowych. Pomysłodawcą był pan Tomasz Snarski, człowiek, który zajmuje się równością wobec prawa przy współudziale Gdańskiej Rady do Spraw Równego Traktowania. Mamy Kartę Praw Podstawowych Unii Europejskiej, gdzie można się dowiedzieć bardzo ciekawych rzeczy, między innymi właśnie o równości. Poza tym mamy bardzo dużo książek z różnych działów tego zagadnienia, między innymi o zatrudnianiu niepełnosprawnych, o mobbingu, molestowaniu. No i zapraszamy serdecznie.
Godzina reporterów.
Nasi studenci mają liczne pasje. Jednymi z nich jest kuglarstwo i taniec z ogniem. Właśnie tym zajmuje się Anna Kobierowska, studentka pierwszego roku socjologii. Materiał przygotował Mateusz Groen.
Ja się nazywam Anna Kobierowska i jesteśmy tu dlatego, że będziemy w sumie mówić o mojej pasji, jaką jest taniec z ogniem, bliżej mówiąc tańczę z pojkami.
Jak długo już zajmujesz się tańcem z pojkami?
Są to jakieś 2-3 lata, z przerwami wiadomo, ale generalnie od jakichś 3 lat w sumie jest to moja pasja.
Jak to się zaczęło?
Zaczęło się od koleżanki, która widziała gdzieś w jakimś Mam Talent, chłopaka, który właśnie tańczył spoj i bardzo jej się to spodobało, chciała się tego nauczyć, a że bardzo się wtedy przyjaźniłyśmy, to stwierdziłam, że poćwiczę razem z nią. I wyszło na to, że ona przestała w sumie ćwiczyć, a ja do dzisiaj cały czas się tym zajmuję.
Jak to teraz próbujesz połączyć z nauką na uniwersytecie?
Generalnie odkąd studiuję na Uniwersytecie Gdańskim, zrodził się pomysł, żeby stworzyć grupę kuglarską właśnie tutaj na naszym Wydziale Nauk Społecznych. Na razie ćwiczę razem z moim partnerem w duecie. Jest to Szymon Gołębiewski, bardzo go pozdrawiam. I mamy zamiar właśnie utworzyć taką małą sekcję kuglarską, żeby wspólnie zrobić coś nowego, robić jakieś pokazy przy jakichś większych eventach, może przedstawić uniwersytet trochę z innej strony.
Okej, czyli promocja uniwersytetu przy pomocy, można powiedzieć, pojek. To jest dość ciekawe. I czy tak naprawdę nauczyciele oraz wykładowcy są tak naprawdę skorzy, żeby pomóc ci w tym? Czy raczej tak naprawdę próbują jednak powiedzieć, nie, skup się tylko i wyłącznie na nauce?
Właściwie to bardzo dużą pomoc otrzymuję od wykładowców. Pani doktor Anna Strzałkowska naprawdę bardzo mnie wspiera i trzyma kciuki za to, żeby grupa kuglarska powstała.
Zapraszamy jak największą ilość osób, prawda?
Oczywiście, zapraszamy wszystkich.
Godzina reporterów.
W minioną sobotę w Starym Maneżu odbył się koncert wrocławskiego zespołu Micromusic. Muzycznie grupę można opisać jako połączenie trip-hopu, rocka oraz elementów jazzu. Publiczność zdecydowanie dopisała, a o oczekiwaniach przed koncertem i wrażeniach po wydarzeniu z obecnymi rozmawiał Mateusz Demartinin-Dwojak.
Dlaczego tu jesteście?
Bo Dnia Kobiet się nie udało obejść dobrze, to jesteśmy tu dzisiaj.
A czy byliście już wcześniej na Micromusic?
Nie, ani Micromusic, ani w Maneżu.
Nie byłam, jest to pierwszy koncert, na którym będę.
A tu w Starym Maneżu miałaś okazję być?
Byłam 2 razy i bardzo mi się podobało, dlatego tutaj też wracamy.
Jakieś oczekiwania?
Czy będzie głośno, wesoło i fajna zabawa.
Brak oczekiwań jest najważniejszy w życiu, wtedy jest łatwiej.
Jak wrażenia po koncercie?
Super, bardzo przyjemnie. Jestem 2 razy. Pierwszy raz byłem z moją narzeczoną, teraz żoną, w Wrocławiu. I za każdym razem jest coraz lepiej.
Generalnie świetnie. Co prawda pierwsze kawałki były troszeczkę nie w moim stylu, jednak od pewnego momentu zaczęło być dużo bardziej jazzowo, nawet elektronicznie, mimo że grają akustycznie. I wtedy dopiero zaczęło mi się tak naprawdę podobać. Także sama końcówka super. Sam wokal jest świetny oczywiście, ale to nie jest to, co mnie najbardziej kręci. Mi się podoba właśnie w koncertach, że widzę, jak każdy muzyk coś dokłada do całej ściany dźwięku, która do ciebie dociera i to jest właśnie fajne, to jest najfajniejsze. I widzę, co każdy gra. Zawsze mogę się wsłuchać w ten pojedynczy instrument i zobaczyć, co z tego wychodzi.
Widać, że fajni ludzie tutaj przychodzą na koncerty, bo rzeczywiście fajnie się bawili, tak śpiewali, było to słychać, więc energia była fajna i myślę, że zespół też się tutaj dobrze czuł, to było widać.
Uważam, że to jest jeden z fajniejszych koncertów i życzę im sukcesu, żeby po prostu jak najwięcej jeździli.
Bardzo fajny koncert. Pierwszy raz byłam na Micromusic i muszę przyznać, że znałam tak naprawdę tylko to, co wszyscy znają, czyli takiego chłopaka, ale cała reszta materiału bardzo, bardzo fajna.
Miałeś okazję być wcześniej w Starym Maneżu na koncercie?
Nie, właśnie nie. Dzisiaj pierwszy raz jesteśmy. Wrażenia bardzo pozytywne. fajne miejsce, dużo ludzi.
Świetnie pod kątem muzycznym, bardzo fajna wokalistka, no i w ogóle dźwięk tutaj w Starym Maneżu, bardzo, bardzo na plus, polecam koncerty.
Bardzo fajna muzyka, dużo lepsza na żywo niż w necie.
Wiesz, spodziewałem się poezji ziewanej, a tu takie miłe zaskoczenie. Muzyka transowa, muzyka przestrzenna, muzyka higieniczna, miażdżące teksty, znakomicie. Ja jestem pod wrażeniem, moi koledzy również. Wszyscy jesteśmy muzykami, siedzieliśmy, liczyliśmy, wszystko się zgadza. Pięknie. Świetna muza, naprawdę ja polecam, nie doceniałem Micromusic. Wiesz, w pewnym momencie nie ma podziału na to, czy lubisz rocka, czy lubisz rock'n'rolla, czy po prostu to jest dobra muzyka, szczera, nie? Podziały się zacierają, po prostu jest albo fajna, albo niefajna, nie? Albo szczera, albo taka poukładana. Oni wiedzą, o co im chodzi. Najlepsze miejsce w Trójmieście do grania, tak mi się wydaje. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Mors.
Bardzo dużo wpakowali w akustykę w ogóle obiektu. Tutaj były robione pełno pomiarów i tak dalej. I dzięki temu jakby widać, słychać to tutaj.
Tak, jakoś nagłośnia to jest no chyba najlepsza w mieście.
Piotruś Pluta, dźwięk!
To już wszystko w dzisiejszej godzinie reporterów. Aneta Filipkowska, do usłyszenia.
Godzina reporterów.